Piękne kobiety to jest pożywka dla bardzo bogatych mężczyzn, często wyrachowanych. Teraz wszyscy medytują, wszyscy teraz są coachami i wszyscy są...
I afirmują.
Tak. I teraz ja mam wrażenie, o czym rozmawialiśmy z moją koleżanką jedną i drugą z programu, że dla mnie to są szarlatany, bo jednak dzisiaj ludzie zazdroszczą czegoś, czego nie mają, ale ja zawsze mówię nie zazdrość, bo za tymi pieniędzmi często kryją się łzy. Mhm. Za tymi pieniędzmi często kryją się traumy rodzinne.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką radością chcę powiedzieć, że naszym gościem jest Monika Goździarska. Bizneswoman, modelka, influencerka i niedługo też gwiazda pewnego nowego formatu, który pokaże się na Polsacie.
Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Chciałam Ci powiedzieć, że w ogóle się nie mogłam doczekać naszej rozmowy, bo tak przełożyliśmy to i bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
A ja też się cieszę, że się widzimy i przeczytałam książkę. O tej książce też porozmawiamy, bo dużo ciekawych rzeczy w niej wyczytałam i też mam dużo pytań, ale to za chwilę. Nowy projekt, który rusza 6
września.
Września.
Derry Housewives.
Tak, czyli żony Warszawy, jak to się przedstawia.
Tak.
I jest to, są to historie kobiet, które osiągnęły sukces, głównie ten sukces finansowy jest tutaj jakby tak w pierwszym planie, rozumiem. I mówi się, że to jest jakby pierwszy taki format polski, a wydaje mi się, że było coś takiego jak Żony Hollywoodu i że też taki program podobny był, tylko że teraz to się...
To jest zupełnie inny program, no dlatego właśnie, że w Żonach Hollywood, Żony Miami, dziewczyny prowadziły swoje jakby te wszystkie atrakcje dla widza, dla kamery, same ze sobą i ze znajomymi swoimi. Mhm. The Real Housewives mamy sytuację taką, że wszystkie widujemy się. Jeżeli się nie lubimy, to się nie widujemy, ale mamy możliwość i możliwość, że wszystkie razem spędzamy aktywności nie z naszymi znajomymi, tylko właśnie z koleżankami z programu. Więc czasami widzimy się tylko we dwie, obgadujemy inne dwie, aha, czasami widzimy się wszystkie, wyjeżdżamy wszystkie lub wyjeżdżamy tylko w kilka dziewcząt, więc tam jest niesamowita taka rywalizacja między sobą.
Cały proces grupowy, który...
To jest tak, to są spiski. Musimy zrozumieć jedną rzecz, to jest 8 kobiet i jedna na dochodne, taka nasza przyjaciółka, która tam rzadko się pojawia, ale się czasami pojawia. I teraz zrozummy te 8 kobiet, które każda ma różne tam nawet cykle, prawda? Złości, żale, problemy, dom. I my musimy przez 3 miesiące codziennie się prawie widywać. Więc tam wybuchają różnego rodzaju sytuacje, które myślę, że będą takie przyciągające uwagę widza. Zwłaszcza, że zobaczymy też takie... No, bardzo dużo kontrowersji, jeśli chodzi o finanse, bo żyjemy w kraju, w którym ludzie niestety czasami żyją w skrajnym ubóstwie, umówmy się, lub starcza im od pierwszego do pierwszego, a często w tym programie zobaczymy aż nadto. Więc to też będzie szeroko komentowane, ale czy to będzie naturalne, to myślę, że będzie widz oceniał. Niemniej jednak jako uczestniczka tego programu mogę powiedzieć, że jest to dla mnie nowe wyzwanie, takie zderzenie się z rzeczywistością, która nie zawsze, w sumie nie zawsze się godzę, ale na pewno spędziłam super czas z 2 dziewczynami, właśnie z Kasią i z Basią, panią stomatolog, polecam, super jest. Mamy super relacje i naprawdę nawiązała się taka więź, a jeżeli chodzi o resztę, to będziemy musieli wszystko oglądać, ale jest dużo intryg i jestem przerażona tym, że ja wchodząc do tego programu nadal byłam jakby przekonana, że woman power istnieje. I dzisiaj mogę powiedzieć do pani, jak i do naszych odbiorców, nie istnieje. To jest odłamek tego woman power, że dzisiaj kobieta jest największym wrogiem kobiety tak naprawdę.
No właśnie, kobieta, kobiecie wilkiem, tutaj często w programie rozmawiamy o tym i są rzeczywiście goście, którzy mówią, że nie, właśnie kobiety się wspierają, jesteśmy siostrami i tak dalej. I pewno oczywiście tak bywa, bo też
bywa,
są przyjaźnie.
Są przyjaźnie.
Natomiast no, tam, gdzie wchodzi rywalizacja i tutaj domyślam się, że to wszystko są, jesteście kobietami sukcesu. W związku z tym w jakiś sposób i też takie, które przyszły do takiego castingu, no bo mogą być kobiety sukcesu, nie wiem, typu pani doktor Irena Eris, która
tak,
jest osobą bardzo, bardzo skromną, nie introwertyczną, chociaż bardzo serdeczną, więc tak jakby, a tutaj jednak trochę każda chce być tą główną gwiazdą programu, chce być najbardziej charyzmatyczna i to myślę, że powoduje, że te konflikty czy też spiski mogą
na pewno, znaczy, ja ogólnie jestem z natury, jak to powiedziano o mnie, że ja na przykład charyzmatyczna jestem z urodzenia. Ja po prostu jestem charyzmą samą w sobie i wbrew pozorom dwie dziewczyny są jeszcze takie w programie, które są charyzmatyczne, a reszta się dziwi, że można być tak charyzmatyczną. I jest to dla nich, niektóre, mam wrażenie i nie omieszkam to powiedzieć, mają przerost formy nad treścią po prostu. Mm-hmm. I czasami zachowują się w sposób taki, jakby ta nasza takie zwariowanie, taki polot słów, tak, ekspresja była czymś gorszym. Absolutnie nie czuję się gorsza i nigdy się w tym programie nie poczułam gorsza, ale myślę, że program dostarczy emocji, które my już zapominamy, że coś takiego może się... Zobaczymy na własne oczy, że jednak dyskryminacja pod względem tego, że na przykład ja jestem OE, a ty już nie jesteś OE, bo jesteś zbyt zwariowana lub czasem przeklniesz, to już znaczy, że nie jesteś z moich wysokich sfer. Więc tak naprawdę widz będzie miał duże pole do manewru. Myślę, że będzie szeroko komentowany ten program, bo jest czymś właśnie, mówię, zupełnie nowym i to, że odniosłyśmy sukces, co ja chciałam przekazać w tym programie, nie oznacza, że jesteśmy już nie ludźmi, że jesteśmy nad ludźmi. Ja nadal w tym programie byłam tą zwariowaną Moniką postrzeloną, która jak się zdenerwowała, to się zdenerwowała, jak miała coś do kogoś, to powiedziała. I w związku z powyższym cieszę się, że jakby nie zaburzyło się to we mnie. I nawet jak skończyłam zdjęcia, skończyliśmy 2 dni temu, powiedziano do mnie: Monia, ty jesteś taka sama i w telewizji, i w programie, i w social mediach. I to mnie cieszy najbardziej, że jednak można przez pryzmat nawet wyzwania Polsat i tak dużego programu powiedzieć: nie, ja będę sobą, ja nie będę ci szpilek zakładała, bo ja nie chcę. Więc. A ludzie pytają: to Real Housewives nie noszą na co dzień szpilek? Ja mówię: no nie, no to jakby jest... A poza tym tłumaczenie w polskim języku to jest kura domowa.
No więc właśnie, a tutaj są kobiety sukcesu, więc a tutaj żony Warszawy, tak, housewife, więc trochę to jest taki...
Tak, to jest taki, chyba to jest taki po prostu taka nazwa, która przyszła, to jest jednak na licencji BBC, więc mamy te ramy, których musimy się trzymać. Niemniej jednak uważam, w ogóle ogólnie, jeżeli chodzi o produkcję, powiem tak, nigdy nie pracowałam z tak zgranym zespołem. Mhm. I to mówię już po raz kolejny, że są różne zespoły, jeżeli chodzi o produkcję. My w tym zespole przez te 3 miesiące naprawdę byliśmy, jakbyśmy w domu byli, jakbyśmy byli w rodzinie. Każdy nam każdemu pomagał i jakby nikt nie był gloryfikowany. Nawet my same tam wewnętrznie się tam przerwałyśmy, ale zespół traktował nas naprawdę na równi. To było piękne, że dbano o każdą uczestniczkę, bo były kryzysy. Ja sama go miałam. Ja przez 2 dni poprosiłam wolne i leżałam i patrzyłam w sufit. Byłam tak przebodźcowana tym, że muszę być umalowana, ubrana, zadowolona albo niezadowolona. Tam mnie denerwuje. Trzeba przygryźć zęby. Czy powiedzieć? Czy nie powiedzieć? No więc jak to ja stawałam, wiem, tak, wiecie co, mam was dosyć, po prostu dosyć, wychodzę. Aha. I są takie sceny w tym programie, to są prawdziwe emocje.
I tam są jakieś łzy też tam się pojawiają?
Jezu, ja 2 razy płakałam, pękłam podczas tego nagrywania.
Ale ze wzruszenia czy ze złości?
Ze wzruszenia, są ze złości łzy, ale ze wzruszenia też, bo są takie momenty, kiedy jakby ja nie zwracam uwagi na kamery, bo już jakby jestem tego nauczona, przyzwyczajona przez wiele lat. Niemniej jednak są momenty w życiu, które się toczą. Ja na przykład mieszkam w Hiszpanii, dzieci za mną tęsknią, ja na planie w Warszawie. Dziecko ma jakiś problem, pies się rozchorował. W międzyczasie jeden z moich 4 psów się rozchorował, więc ja trochę jedną nogą tam, trochę tutaj. W międzyczasie jakieś życie prywatne mi się zaczęło zmieniać i zaczęłam szukać się od nowa. I tak w pewnym momencie w tym programie mówię: tak, Boże, ale to jest straszne. I zaczęłam płakać, ale potem mówię: tak, Boże, po co ja się popłakałam? A potem mówię: tak, przecież to było prawdziwe. To było prawdziwe. I w końcu powiedziałam: każda kobieta ma prawo popełniać błędy, każda kobieta ma prawo naprawiać te błędy. Nie wstydźmy się tego, że nie jesteśmy idealni, więc jakby i są łzy smutku, i są łzy rozpaczy, i złości, i krzyki, i intrygi. Naprawdę, ja sama jak teraz patrzę z perspektywy tych miesięcy, bo to jest ponad 9 tygodni nagrań i jeszcze czekają nas 2 odcinki Reunion, czyli z Krzysztofem i Biszem usiądziemy na kanapach po emisji kilku odcinków, więc tam boję się, że tam będzie brokat się sypał.
No a jeszcze rozumiem, że będzie też montaż zrobiony, czyli też do końca nie wiesz, co zobaczysz, czy już widziałaś to?
Nie, widzieliśmy tylko zajawki. Niemniej jednak montaż zgodnie z naszymi umowami jest tym, co wypowiedziałyśmy, czyli nie może być nic wyciągnięte z kontekstu, czyli każda z nas tą osobą, którą była, tą osobą zostanie przedstawiona. I to mnie cieszy najbardziej, bo ja się cieszę, że obalimy mit wredności kobiet. Po prostu uważam, że niektóre kobiety są mega wredne i takie trzeba skarcić tak po nosku. Może się zmienią. No, każdy ma prawo do drugiej szansy.
Albo to będą robić bardziej dyskretnie.
Tak.
Powiedziałaś o tych właśnie łzach, że nie trzeba się ich wstydzić, pewnej ekspresji. Ja myślę, że jest wręcz przeciwnie. No, jeżeli program ma być oglądany, ty jako osoba też właśnie influencerka, też osoba publiczna, no to też o oglądając czasami twoje jakieś wypowiedzi, czy też czytając jakieś cytaty z, też właśnie o tym, jak o kimś mówisz, no to też tak powiedziałabym, nie gryziesz się w język i nie. Też właśnie się zastanawiałam, na ile to jest tak, że taka po prostu jesteś, a na ile jesteś też świadomą osobą mediów i wiesz, że tego rodzaju ekspresja, ona spowoduje większą klikalność, więcej cytatów. Gdzie tutaj jest ta...
Wiesz, ja mam taką sytuację, że ja nie zarabiam na Instagramie, więc jakby w ogóle te statystyki mnie nie dotyczą. Ja jestem jedną z tych influencerek, które mówią, nie jestem influencerka, bo ja nie mam współprac, ja zawsze mnie czekam na deal życia. Nie robię tego pod publikę. Ja chyba potraktowałam bardziej Instagram jak swoją własną terapię. Po rozwodzie, po jakichś takich traumatycznych przejściach, po nowym początku, dwójce dzieci, którą trzeba było się zaopiekować, włożyć do dobrych szkół, wrócić z Włocławka do Warszawy, zabrać ich z jednego domu do innego domu, który wynajęłam. Zabezpieczyć im ten byt, zabezpieczyć im to życie. I jak powstał ten Instagram, to na początku mówiono, goździelska wodę przypala w czajniku, że nawet gotować nie umiem. I potem jak zaczęłam mówić, zobaczyłam, że wracają do mnie kobiety. I to do pewnego momentu było super. Teraz wracają do mnie kobiety i to nie są wiadomości pod tytułem 10-20, to są setki wiadomości w ciągu miesiąca z różnymi traumami i przeżyciami. Dzisiaj musisz się zastanowić nad tym, co chcesz odpowiedzieć, bo to niesie konsekwencje. Ja na przykład dostałam taką zwrotkę: Monika, za dużo cię oglądam, wrzuciłam męża. Ja mówię, ale ja ci nie kazałam go rzucać, w ogóle coś ty zrobiła. Ale dużo jest też takich, że dziękuję, zaczęłam. Uświadomiłam sobie, że to, co robię, ma bardzo duży odbiór w Polsce też B, ale nawet w tej naszej centralnej Polsce. Dziewczyny zaczynają mówić, słuchaj, postanowiłam zapisać się na kurs, będę szydełkowała, postanowiłam zrobić coś dla siebie, więc ta moja kontrowersja, ja taka jestem. Ja nie lubię, jakoś nie lubię, tylko po prostu nie lubię i ja mu to powiem. Ja wiem, że to jest niemodne, ale ja jestem z tych kobiet, które nie powiedzą tobie, super jesteś, a wyjdą i powiedzą coś na ciebie. Nigdy tego nie robię. I wiem, że prawda dzisiaj jest niemodna, że prawdy się nie lubi, że z prawdą się nie dyskutuje, że prawda powinna być schowana. A znowu ja jestem taka amerykańska, którą mówi, nie, ja będę mówiła wszystko to, co myślę. Kiedyś, czy mnie pytają, czy ja mam straty z tego tytułu? Tak, dużo na pewno straciłam. Jakiś może kontrakt reklamowy, może jakiś program, może coś, ze względu na swoją szczerość, bo Polska nie była gotowa. Skoro jestem dzisiaj w Real Housewives, oznacza to, że Polska już jest gotowa na moją prawdę i na tą najprawdziwszą, bo kiedy ja jestem taka, że kiedy jest mi smutno, ja to pokazuję na Instagramie. Kiedy jestem bez makijażu, też to pokazuję. Kiedy jestem zadowolona, też to pokazuję. Kiedy jestem zła, też to pokazuję. I chyba to jest ten złoty klucz do tego, że za mną stoi rzesza kobiet. I to nie jest mało, bo moje zasięgi to jest, przebiłam ostatnio, właśnie się śmiałam, ponad 10 milionów miesięcznych od wyświetleń na Instagramie. To jest naprawdę ogrom. Wszyscy się dziwią, jak to jest możliwe. Ale już do mnie nie mówią Monika na ulicy, mówią Principessa. Principessa choć. Więc znalazłam jakieś takie dojście do kobiet, które potrzebują pomocy takiej, jak chyba kiedyś ja potrzebowałam. Do tego nie rezygnuj, zrób, idź. Pomimo, że masz dzieci, nadal jesteś kobietą, nadal masz prawo realizować swoje marzenia. Więc to jest piękne, że jakby moje słowo jest prawdziwe i absolutnie nie patrzę na to, ile to się wyklika. Lubię, oczywiście. No. Wchodzę na ściankę, zawsze mam wyszukane kreacje, dostosowuję się. I jak najbardziej, bo jestem próżna jak każda kobieta, tylko nie każda potrafi się tego przyznać. W jakiś sposób manipuluję tym swoim wizerunkiem, ale to dzięki temu też jestem tu, gdzie jestem. Jakby taka moja taktyka, którą sobie kiedyś obrałam, ale też lubię pięknie wyglądać, bo normalnie to chodzę w dresach.
Powiedz właśnie, jestem tu, gdzie jestem, w jakim momencie życia. I teraz, kiedy czytałam książkę, którą państwu polecam, twojego autorstwa, książkę Skandaliczne życie modelek, i w tej książce występuje bohaterka, która nazywa się Monika Goździelska, czyli tak właściwie jakby była to książka autobiograficzna. W jakichś momentach powiedziałabym, że jest jakiś klucz, zmienione są imiona, powiedzmy, dwóch mężczyzn mieszkających w Paryżu na stałej, mogę się domyślać, których, ale nie będziemy rozmawiać, bo
tak,
pewno by się to skończyło jakimś...
pozwem.
Tak, ale jest też druga bohaterka, która nie wiem, czy też była jakąś osobą rzeczywiście w twoim życiu, czy też była stworzona do fikcji, czy też jest to twoje alter ego tej Moniki, jest ta Anna, czyli Monika w jakiś sposób udaje jej się wyjść z różnych opresji, osiąga sukcesy, narkotyki jej próbuje wszystkiego. tutaj ze znawstwem opisujesz różne rzeczy. Tak. Jest tam dużo przemocy erotycznej. W jaki sposób można powiedzieć, jest to taka książka no, trochę na granicy, na granicy pornografii. Tego seksu i takiego przemocowego, też różnego rodzaju dewiacji jest w tych książkach dużo i tak powiedziałabym z dużym znawstwem o tym piszesz. Na ile to było twoim doświadczeniem takim prawdziwym, z którego udało ci się wyjść?
Książka jest fabularyzowana, więc tak naprawdę książka oparta jest... Anna, czyli druga jakby bohaterka, jest moją koleżanką. Ona żyje naprawdę. Ona się zgodziła do użycia jej historii w tej książce. Mamy podpisaną umowę, bo w tej chwili wychodzi drugi tom skandalicznego.
Pomyślałam tak sobie, że tak się kończy, że...
Tak, skandalicznego życia modelek. Już w listopadzie zobaczymy drugą część skandalicznego życia modelek, więc sprzedaliśmy też te prawa ze względu na tą fabularyzację. I oczywiście ja się odważyłam jakby wziąć to na siebie. Niemniej jednak książka jest złożoną historią wielu kobiet, a że nazwisko moje jakby jest w mediach, a chcieliśmy, żeby to poszło jakby szerokim echem się odbiło i tak też jest, bo książka jest w trzecim dodruku, jest wszędzie pojawia się jako bestseller, warta przeczytania, więc zostały użyte wiele postaci złożone na moje barki. Powiedziano, że ja to udźwignę, więc jakby fabularyzowana z historią wielu moich koleżanek, ale jednej Anny, która opowiedziała różne historie też później, kiedy nasze losy się rozeszły jakby w modeli, więc ona oddała nam tę historię jakby i podpisała z nami umowę i w drugiej części również ta historia Anny się rozwija. To jest duża odpowiedzialność dzisiaj, w dzisiejszych czasach wziąć na siebie taką książkę. Moja mama zawsze mówi, Monia, przecież tak ty nie mogłaś, prawda? Ja mówię, mama, no przecież tak nie mogłam. No ale to jest książka, która opisuje prawdę. Bo te wszystkie historie, które są tam, w tej książce, modeling to są wpływowi mężczyźni, to są ogromne pieniądze, to jest seks, to są narkotyki. I to naprawdę w życiu tak się dzieje. Tylko my udajemy, zamykamy się takie klapkami i mówimy, że to jest niemożliwe. Otóż jest możliwe. Piękne kobiety to jest pożywka dla bardzo bogatych mężczyzn, często wyrachowanych.
I pośredników, którzy też świetnie na tym
Dokładnie, więc ta książka jest też taką przestrogą. Ja bym bardzo chciała, zresztą matki do mnie wracają, które czytają, dają tą książkę swoim córkom. Kobiety, które czytają tą książkę, mówią, Monia, dzięki tobie wróciłam do lat 90. Warszawy, kiedy był Pałac Kultury, kiedy był wybudowany Marriott, kiedy te wszystkie zapachy, ja zobaczyłam tą szarą bólą Polskę. I to chciałam w tej książce też pokazać, że wyrwałyśmy się, bo jak ja wyjeżdżałam jako modelka, to ja nie miałam założenia kupić sobie torebkę, tak jak teraz modelki jeżdżą, prawda, Instagram i w ogóle. Ja wyjeżdżając za granicę miałam marzenie być jak Naomi Campbell, Cindy Crawford, przejść po tym wybiegu, założyć te piękne ubrania. To, co przywoził mi mój brat albo mój tata z Niemiec, czyli na płytach wideo nagrania pokazów z Victoria's Secret albo z innych jakichś pokazów, to ja chciałam tam być. To było moje marzenie. I jadąc tam, nagle zmieniając ten kraj i lądując w tym mistycznym Paryżu...
Miałaś 16 lat wtedy, tak?
Tak, ja miałam 16 lat. I mówisz, kurczę, jest okej, dam sobie radę. I nagle mówisz po angielsku, bo naprawdę od najmłodszych lat mówiłam po angielsku ze względów rodzinnych. I jesteś tam i nikt się nie rozumie. I ty pytasz po angielsku, excuse me, a on do mnie mówi, że I don't understand English. Ja mówię, ale mówisz do mnie po angielsku, ale ty mówisz, że nie rozumiesz. Paryż był miejscem, w którym nauczyłam się samotności. Samotności, która niestety towarzyszy każdej modelce. Też takiej determinacji, bo niestety... Wtedy przychodziły faksy. Dostajesz rano do mieszkania w Paryżu faks i masz napisane 8 różnych castingów, 8 różnych adresów i musisz na nie trafić. Wchodzisz na te, jesteś taką dziewczyną z Polski, nadal skromną, nadal taką normalną i nagle przechodzą te Rosjanki, Ukrainki, które wyglądają naprawdę jak boginie i ty mówisz, co ja zrobię w ogóle? Więc też ta walka o kompleksy. Bardzo dużo kompleksów się nabawiłam, mimo że byłam modelką. Ten wyścig szczurów spowodował, że momentami miałam dosyć i to jest chyba, ja mówię, samotność mam na drugie imię. To jest tak i dzisiaj odpoczywam w samotności. Naprawdę. Dzisiaj to jest to, że korzystam z tego, co kiedyś sobie wytworzyłam i potrafię odpoczywać w samotności.
Więc... Czyli regenerujesz się wtedy, kiedy jesteś sama. Tak.
Ale to był piękny czas. Ja zawsze mówię, że bycie modelką to jest piękna sprawa. Ja naprawdę podróżowałam po całym świecie. Ja widziałam Tajlandię, której dzisiaj nasze społeczeństwo nie zobaczy. Może tam nieliczni kiedy podróżowali. Bo to była Tajlandia bez hot dogów. To była Tajlandia bez fast foodów. To była ta piękna Tajlandia w 96, 97, 98 roku. To był zupełnie inny kraj. Więc zwiedziłam tam, tego mi nikt nie zabierze. Wspomnień jest masa, pamiętników jeszcze mi została masa, więc stąd też powstaje drugi dom.
No to, odważę się o to zapytać, ponieważ się to pojawia w różnych tych, że twoja ta kariera została przerwana, ponieważ zostałaś bardzo wcześnie mamą.
Tak. Ja zostałam mamą, ale jeszcze wróciłam później po porodzie Natalki. Ja wróciłam, pracowałam do 25 roku życia. No i później urodził się Tristan. Więc już musiałam przerwać definitywnie, bo już nie dało rady. Chociaż z Tristankiem, tak jak i z Natalią, przez pierwsze 4 miesiące pracowałam na wybiegu, jeszcze chodziłam w bikini. I nikt nie wiedział, że jestem w ciąży, bo byłam tak chuda. Mhm. Byłam tak drobna. Ja przecież mam 1,79 m wzrostu prawie, a ja ważyłam 53-54 kilo. No. Ja dzisiaj ważę 67, ale to jest tylko ciężka praca na siłowni i taka determinacja w jedzeniu, że ja mogę ważyć tyle ważę, bo ja miałam kolana przerośnięte, ja mam nawet zdjęcia, jak byłam mała i młoda i mówię, Boże, to jestem ja? Ja wyglądałam okropnie. Ja nie wiem, jak ja mogłam się podobać w tym Paryżu. Ja wyglądałam jak taki wieszak.
No tak, ale też lata 90. to są właśnie te lata, jeszcze potem później, bo to są te lata rzeczywiście dziewczyn i te słynne historie od jedzenia tych
wacików,
czy też palenie dużej ilości papierosów i picie kawy, narkotyki, których nie chciało się jeść. Oczywiście też wszystkie takie lekarstwa i na uspokojenie, żeby spać w nocy i też
funkcjonować
i pobudzać się, i wciągać, i łykać, i wszystko. I to się działo. Rzeczywiście ten kanon był taki bardzo określony.
Tak.
A nawet pamiętam, jak tutaj w Polsce pierwszy taki, na początku lat 90., kiedy pracowałam w twoim stylu, organizowałam pokaz dla Pierre'a Cardin. Przyszły na casting nasze wielkie gwiazdy, modelki z mody polskiej, a tam przyjechała właśnie kilka osób z Paryża i przywieźli spódnicę, która była...
Bo to jest 34 zupełnie inne.
Tego rozmiaru, ona była tam z jakiś lajkry i nagle się okazało, że to nasze gwiazdy się w to nie mieszczą i zupełnie inne dziewczyny zaczęły też chodzić.
Centymetr tak? Zwrót w Paryżu w tamtych czasach był.
Tak, a teraz tyle się mówi i powiedz, czy na ile masz też wiedzy na ten temat. Mówi się tak o tej ciało pozytywności. Widzimy na pokazach dziewczyny, które chodzą w sporych rozmiarach. Widzimy też, bo ty właśnie mówisz, że to piękno było tak bardzo ważne. Widzimy dziewczyny, które mają jakieś schorzenia dermatologiczne. Czy też łuszczyce. Więc tu się pojawia taka kwestia. I ja się tak zastanawiam, na ile to jest, bo widzimy to nie tylko na wybiegach, ale też jakieś plakaty, reklamy w jakichś firm, które są. I na ile ten świat się zmienił, a na ile to jest moda na pokazywanie akurat czegoś takiego, a tak naprawdę dalej obowiązuje to piękno, które obowiązuje właściwie od lat 60. od
Obawiam się, że ta sytuacja wygląda tak, żeby wejść do grona, bardzo dużo ludzi choruje, prawda? Czyli z nimi się jakby jednamy. I firmy są bardzo mądre, chociaż ja bardzo się cieszę, że ludzie, którzy mają schorzenia, kobiety przede wszystkim, bielactwo, które wcześniej chowały, dzisiaj nie wstydzą się, prawda? Dzięki może takim koncernom, dzięki takim ruchom wielu firm, wielu projektantów, wielu domów mody. Więc to jest dla nich piątka, powiedziałam, że to jest piękne. Niemniej jednak z doświadczenia wiem, i patrząc nawet na plus size modelki, też się cieszę, bo mnóstwo kobiet ma kompleksy, prawda? Odchudzają się, drakońskie diety. Teraz co jest modne? Zastrzyki na odchudzanie. Umówmy się, wiele gwiazd nagle zrobiło
się... Takie w związku z cukrzycą, takie, które się bierze.
Tak, nie będziemy wymieniać tej nazwy, prawda? Ale no, przecież to jest oszustwo. No. Kobiety kłamią o swoje obserwujące, że one chudną, to się nawet tasiemce sobie kupują te dziewczyny, więc to jest takie przerażające. I nagle jest sytuacja, w której jesteś właśnie taka na przykład szczupła, tak? I mówisz, okej, już jestem piękna, ale nie patrzysz na to, co przeszłaś, ale tam zastrzyków musiałam zrobić. Jeśli chodzi o modę w Paryżu, ona zawsze była mała. To 34 to absolutnie nie równa się 34 w naszym polskim sklepie. To jest pół raza mniejsze. Ile razy ja miałam tak, że mnie przypinano nawet po prostu niechcący i pani mnie wpychała w ten gorset. Ja czułam, że nie jestem w stanie oddychać, pomimo, że wtedy jeszcze nie miałam zrobionych piersi i byłam po prostu bardzo taka płaska i drobna, 53 kilo, no to po prostu ja naprawdę...
No, trzcineczka.
Ja po prostu byłam taka... I ja się w to nie mogłam zmieścić. Więc cieszę się, że to się zrobiło. Niemniej jednak uważam, że te wszystkie zabiegi, plus size, właśnie dziewczyny, które chorują, chociaż mówię, jestem za tym jak najbardziej, tak, to uważam, że jest to tylko komercja. Jest to po prostu tak bardzo rynek, jeżeli chodzi o tekstylia, spada. Tak mało już się robi zakupów, coraz mniej, prawda? Robią to bardzo zamożni ludzie, bo z drugiej strony kogo stać na takie ubrania? To jest to bardzo dobry chwyt marketingowy. Obawiam się, że za tym stoją ogromne pieniądze i ogromne reklamy i dobrzy ludzie kreatywni, którzy to wspomagają. Nie wierzę za bardzo w uczciwość tego.
Kiedyś to robił Benetton, prawda?
Tak.
Jako właściwie
ale Benetton jakby zawsze tak to robił i od początku tak to robił, to były lata 2000, nawet 90. lata.
90. wcześniej, tak.
Pamiętam te czarnoskórych właśnie z bielactwem dzieciaków
tak, poubieranych. Tak, umierający na AIDS tak był też.
I oni to zrobili i jakby wierzę w to, bo to było dawno. Dzisiaj patrzymy tylko na pieniądz i niestety moda to jest pieniądz, więc śmiem twierdzić, że jest to wszystko biznesowe.
Tak, zgadzam się z tobą. Też cieszymy się, że jest taki piękny ukłon w stosunku do kobiet starszych niż 20, 30, 40, tak, 50 i 60 lat, bo widzimy takie modelki, czy na wybiegach, czy właśnie też w reklamach i na świecie, i w Polsce. I możemy powiedzieć rzeczywiście, że jest to coś bardzo dobrze, bo prawda, no to się walczy z tym agingiem i tak dalej. No a firmy na tym korzystają. No
oczywiście, ja uważam w ogóle, znaczy ja w ogóle kocham starsze kobiety, bo uważam, że dzisiaj starsze kobiety, w ogóle ta granica wiekowa jest tak przesunięta, że kobieta, ja pamiętam jak była mała i moja siostra miała 40 lat i mówię, jak ona stara jest, Boże, ona już ma bliżej do trumny niż dalej po prostu. Dzisiaj sama mam ponad 40 lat i w ogóle mówię tak, nie, to w ogóle dzisiaj kobieta 60 lat często wygląda na 40-letnią kobietę, 40-paroletnią, więc to jest piękne. I dzisiaj nawet o tym zrobiłam TikToka i powiedziałam o tym, przestańmy kupować, bo ja mam taką myśl, że my nie lubimy starych ubrań. Dlaczego my kupimy coś, co jest nowe, ekscytujemy się tym, włożymy do szafy i za jakiś czas tego nie lubimy? A dlaczego? Bo właśnie koncerny mówią nowe, tak, modniejsze, fajniejsze, lepsze. Więc jeżeli chodzi o tą barierę też wiekową.
I tam mówi, zapomnij o czymś tak tam i już tego wyrzuć, prawda?
Tak, i zrób. Więc ja uważam, że w ogóle ja będę robiła hashtag nie obrażaj się na stare ubrania. One są fajne, z nich można naprawdę fajne kompozycje potworzyć. I tak samo jeśli chodzi o kobiety plus 40. Reklamy kiedyś, kobiety dla plus 40, ja tego nie zapomnę na Champs-Élysées przy Humabef. W takim rogu stoi taki wielki billboard i taka reklama jeszcze kręcona taka i tam były dziewczyny, które reklamowały krem 40+, a ta dziewczyna miała 15 lat, tak. Kiedyś mnie to nie dziwiło, bo jeszcze byłam bardzo mało świadoma. Dzisiaj cieszy mnie to, że kobiety jakby już po 40 roku życia reklamują kremy dla siebie, a nie już młode kobiety. Tak. To jest fajne, ale uważam, że to też jest bardzo dobry zabieg marketingowy, bo niestety ktoś temu doradza, prawda, żeby to się sprzedawało.
Ktoś temu doradza, jest też pewien retusz potem, tak?
No tak, ja właśnie
zdjęć, tego... tak. No i wiadomo, więc korzysta na tym bardzo dużo i firmy farmaceutyczne i tak
ile tego możemy zużyć tak naprawdę? Tak. Pani Moniko, przecież my kupujemy na potęgę. Jak patrzymy na influencerów, co robią influencerzy w internecie? Poniedziałek reklamuje jeden krem, we wtorek inny, w środę inny. I teraz dobrze, że ma dużą rodzinę, bo na gwiazdkę ma prezenty, na urodziny ma prezenty, na święta ma prezenty, przecież ona tego nie zużyje. Gdyby tak wszystko działało, to ja zawsze mówię, moje drogie, to byśmy były rozpunki, bo miały takie długie włosy, byśmy były bez sporów, po prostu gładkie, slim fit i bez celulidu. A to nie istnieje.
I ktoś by dostał nagrodę Nobla.
Tak.
Więc tak. Więc to nie ma niestety tego kamienia filozoficznego, można powiedzieć tak, jeśli chodzi o kosmetyki, czy nawet te zabiegi też nie zmienią. Czas po prostu jest czasem nieubłaganym. Powiedziałaś rzecz ważną, trochę nad tym właśnie też przeskoczyłyśmy, o tym, że właśnie w tym programie pokazane są bogate kobiety.
Tak.
I przed naszym nagraniem trzeba się mówić o tym, że właśnie czy takie trochę popisywanie się swoim bogactwem, luksusem, na ile ono jest, właśnie nie użyłaś tego słowa, ale możemy sobie powiedzieć, na ile ono jest taktowne w stosunku do ludzi, na ile to można powiedzieć, jakiś Tolstoj powiedział, że bogactwo jest niemoralne wśród biedy, ale też można powiedzieć, że to są troszeczkę takie popisy akrobatyczne na ludzi, przed ludźmi,
bez zabezpieczenia,
którzy siedzą na wózkach inwalidzkich, tak? Pokażcie, co my możemy, ale patrząc na niektóre właśnie Instagramy, które mi wyskakują i widzę właśnie jakieś influencerki bardzo pokazujące, że właściwie no, cały czas są w podróży w jakichś egzotycznych krajach, pokazują się...
Może manifestują po prostu, afirmują, dostają za darmo.
Bardzo możliwe, tak, ale i myślę sobie tak, ale jak to... I tyle kobiet... To jakby, jak się cieszę, jak pięknie pani wygląda, tak jakbym z panią podróżowała, że się z tym identyfikują, a się zastanawiam, a na ile właściwie im nie ma czegoś takiego, że ktoś może sobie pomyśleć, ja też bym tak chciała, a mnie na to nie stać, bo nie mam pieniędzy. Albo nie mogę wyjechać, bo mam chore dziecko i nie mogę zostawić.
Po prostu nie mogę pracować,
tak,
bo ludzie pracują. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim mamy taki chory zwyczaj w tej chwili, czego ja nie lubię, bo kiedyś tak, wszyscy tańczyli, potem wszyscy śpiewali, potem tańczyli, gotowali, a teraz po prostu znowu śpiewają i zaraz znowu będą tańczyć. I teraz wszyscy medytują, wszyscy teraz są coachami i wszyscy są...
I afirmują.
Tak. I teraz ja mam wrażenie, o czym rozmawialiśmy z moją koleżanką jedną i drugą z programu, że dla mnie to są szarlatany, bo oni ci mówią, że ty możesz... Ja wierzę w medytację, ja wierzę w pozytywne myślenie, żeby nie było. Ale nie można powiedzieć, że jak będziesz sobie usiądziesz i będziesz sobie afirmował codziennie na lustrze, to jutro zostaniesz milionerem. Bo bez ciężkiej pracy, ewentualnego wykształcenia i do determinacji do dążenia do celu nie ma nic.
Czasem jest przypadek.
Tak, jest, oczywiście, ale to jest łód szczęścia i to jest drobnostka. Nie można mówić ludziom, co klatkę przerzucasz, to tam jest nie wiadomo co. I ci ludzie zaczynają afirmować wszystkie dobre rzeczy i zaczynają pokazywać na Instagramie wszystkie dobra luksusowe i dobre rzeczy, które ich otaczają. I z tych Instagramów robi się nieprawda, bo ludzie przestają pokazywać prawdę, czyli to, że mają też problemy, mają też kredyty. I z tego powstaje złość i powstaje taki program pod tytułem The Real House i pojawiają się tam dziewczyny, które... Możemy popatrzeć na to dwojako, bo możemy patrzeć, że one już w domu są bogate, dla nich to jest normalne, że one to pokazują i w ogóle, i w ogóle. Super. Ale jest pewna granica, bo żyjemy w kraju, w którym ludzie często po kryzysie, po pandemii nie mają pieniędzy. I to jest bardzo takie uderzające i wzmaża krytykę i złość w ludziach. I oczywiście ta pani bogata może powiedzieć, ale nie będę przepraszała za to, że jestem bogata, prawda? Tak, ale możesz wyhamować swoje pewne zachowania i pokazywać to z klasą, bo w naszym programie dostrzeżemy moment, w którym, nie, jeden z wielu, pierścionek za 60 tysięcy, to jest za tanio. Ale... to dla kogoś to jest dom na wsi, jakiejś małej miejscowości, mieszkanko, nie wiem, fundamenty, leczenie dziecka. I ktoś może powiedzieć, okej, ona jest próżna, ona powie, co mnie to interesuje. Ale z drugiej strony, idąc do tego programu, powinnaś mieć świadomość, że robisz ten program w Polsce, że powinnaś mimo wszystko pohamować pewne swoje zachowania i zachowywać się w stosunku do odbiorców nie bardzo rażąco. W tym programie bardzo rażąco widać pieniądze w niektórych momentach. Widać ten blichtr i widać tą nonszalancję.
Ostentację.
Tak. I jest to z jednej strony bardzo przerażające. Z drugiej strony ktoś powie, ale poszłaś tam. Tak, ale jestem dumna z tego, że latałam tam w swoich porwanych dżinsach. Kiedy trzeba było wyglądać, to wyglądałam pięknie. Ale moje słowa i moje usta zawsze opowiadały to, co chciały i nie zachowały się próżnie. I z tego tytułu się bardzo cieszę. Bo jednak dzisiaj ludzie zazdroszczą czegoś, czego nie mają. Ale ja zawsze mówię, nie zazdrość. Bo za tymi pieniędzmi często kryją się łzy. Za tymi pieniędzmi często kryją się traumy rodzinne. I zawsze jest tak, że u sąsiada trawnik jest bardziej zielony. I to wiadomo, ale jednak można u siebie jakoś obciąć i go podlać. I nawet jak nie będziesz miał tych luksusów, to ja zawsze powiedziałam w tym programie i powtarzałam, zdrowie. Ja nie potrafię zrozumieć, jak ludzie dzisiaj myślą materialnie pod kątem, mam wszystko, torebkę kupiłam, tam zrobiłam. A zdrowie? Ja w życiu swoim przeżyłam różne traumy i uważam, że żadne pieniądze na świecie nie zawrócą ci zdrowia, nie zwrócą życia. Więc dla mnie na początku jest zdrowie, i później oczywiście dążę do dobrych rzeczy. Kupiłam sobie dom w Hiszpanii, kupiłam sobie dobry samochód. Okej, ale jakby moje dzieci zabezpieczam w edukację, zabezpieczam w to, żeby mogły pojechać na wakacje, ale gdzieś nie potrafiłabym, kiedyś tak, kiedyś lubiłam kupić sobie logowane rzeczy i tak potem mnie to ocknęło, że jak teraz do szafy miałabym wyciągnąć te rzeczy, to ich nie założę. Bo doszłam do etapu, kiedy wiem, że logotypy i patowanie pieniędzmi nie ma najmniejszego sensu, bo dzisiaj masz, których możesz nie mieć. A ważne jest to, żeby być człowiekiem. I chciałabym, żeby moje koleżanki były zrozumiane też na jakiejś płaszczyźnie, że jednak one tak się wychowały, prawda? Z jakimiś tam ogromnymi pieniędzmi, które zaczynały.
Niekoniecznie, może właśnie...
Ale niektóre doszły do tych...
Bo wydaje mi się, że właśnie to trochę też osoby, które, tak się mówi, prawda, w Polsce to jest...
No bo bogatcy.
Tak, i tak, że mówi się, że jest ten stary pieniądz, który nie jest ostentacyjny, tak że to będzie ten sweterek kaszmirowy, który będzie już miał tutaj łaty naszyte, prawda, i nie będzie właśnie tej ostentacji, natomiast, że właśnie...
Tu jej leje się złoto.
A tutaj właśnie parweniusze, którzy właśnie no bardzo chcą pokazać. I trochę tak myślę sobie, że gdzieś za tym może się też kryć jakiś kompleks.
Ja w ogóle uważam, patrząc z perspektywy nawet siebie, bo mogę ocenić siebie. Ja kiedyś miałam taki moment, kiedy zaczęłam zarabiać większe pieniążki i mówię, Boże, Gucci, Prada, wszystko. Mhm. Naprawdę. Pani Moniko, ja wyglądałam jak klaun własnej osoby, ja się do tego przyznaję. To było coś takiego, że mam, mogę, prawda? Więc ja sobie nakupuję i będę taka super, bo wyjdę na ulicę, wszyscy będą widzieli, że mam Gucci. Mhm. I zajęło mi to szybko, bo z półtora roku, aż doszłam do mnie, po prostu nie, jak oni mnie odbierają. Zobaczyłam kilka nagrań ze sobą na Instagramie i przyszłam jak idiotka. Jakby mnie wysadzili z jakiegoś rosyjskiego sklepu Gucci, ubrali i postawili. Tylko, że to trzeba zobaczyć. Więc przestałam. Czasem założę, oczywiście lubię dobre dodatki. Nie będę udawała, że tak nie jest, czy lubię fajne wakacje. Ale jakby zupełnie inaczej patrzę przez pryzmat. Moje koleżanki z programu, z którymi nie wszystkimi się lubimy, bo nie zgadzamy się, bo niektóre moje koleżanki naprawdę uważają, że są nad ludźmi. Mm-hmm. Uważają, że jak ktoś jest zwariowany, postrzelony i przeklnie, to już nie jest poziom, to już generalnie powinien pójść do rynsztoka. A ja uważam, że szczerość jest ważna i też takie zastawianie się tym, prawda, że ja z księciem, mamy koleżankę, co z księciem Monaco Prosecco piła. Tylko komu jest to potrzebne do informacji? Mi nie. Odbiorca powie, no, oderwano od rzeczywistości. Ale oczywiście też nie każe im grać, bo nie każe im grać kogoś, kim nie są. Więc ja się cieszę, że ludzie dostrzegą, jak ludzie są oderwani od rzeczywistości i nie chciałabym, żeby przez pryzmat tego zazdrościli albo chcieli mieć to, co my. Bo absolutnie nie. Ja zawsze mówię, dojdź do swojego, pójdź tą drogą. Będziesz bardziej szanował i cenił to, co w swoim życiu osiągniesz. Ten program jest po to, żeby wzbudzać kontrowersje. Mm-hmm. To jest program pełen emocji. Pełen blichtru, nonszalancji, złota i wszystkich innych. Mm-hmm. Ale jest podaż, jest popyt i tak to wygląda. Tak. Tylko trzeba mieć świadomość, jak się pokazujesz w tej telewizji.
Tak, i jakie potem mogą być
konsekwencje
tego. Tak,
tak bo potem dziewczyny kupują podróbki, bo ich nie stać, więc ona z tą podrobioną torbą będzie biegała i udawała, że jest na przykład jedną z moich koleżanek z programu, prawda? Więc wiesz, no to jest takie...
No to albo też ktoś, kto tak się pokazał i myśli, że będzie podziwiany, a tak naprawdę będzie, będzie znienawidzony na
W naszym kraju myślę, że po pierwsze, brak wsparcia dla kobiety drugiej, czyli okazywanie tego braku szacunku przez to, że na przykład ocenianie przez pryzmat, nie wiem, przekleństwa, będzie bardzo źle odebrane, bo ludzie dzisiaj lubią naturalność. Mm. Naturalność, jednak to szkiełko, tą naturalność wyłapuje. Myślę, że też sztuczność i ta wyniosłość też zostanie źle oceniona. No ale musimy poczekać na pierwsze odcinki. Ja jestem naprawdę osobiście bardzo szczęśliwa, chociaż ja żyję tym i to powiem, że w czwartku na piątek wieszają billboardy The Real Housewives na Waryńskiego i na Feminie, więc ja jestem tak szczęśliwa. Pierwszy raz w życiu będę na billboardach. Ja wiem, że to jest może takie pyszne, ale mieć też małe rzeczy, więc zamierzam zawisnąć na tym billboardzie, jak on będzie tam go wieszany, przekupić tych panów, żeby mnie tam wpuścili, żeby mogła sobie zrobić zdjęcie. Nie dlatego, że dlatego, że doszłam sama do tego, gdzie jestem i pomimo, że ten program może być hejtowany, to ja jestem dumna ze swojej postawy w tym programie. Z tej prostolinijności, którą poszłam przez całe te 3 miesiące programu i nie dałam sobie w kaszę dmuchać. I nie musiałam Gucci nosić na sobie.
Tak. Ja się właśnie zastanawiałam też nad twoją szczerością i kilka dni temu też udzieliłaś wywiadu, gdzie mówiłaś o swoim rozwodzie, o zdradzie ze strony męża, o swoim zachowaniu, z którego chyba rozumiem, że nie byłaś za bardzo dumna, że zadzwoniłaś do kochanki i tam jej strasznie nawrzucałaś.
Nie byłam.
I że teraz tego byś nie zrobiła, ale jednocześnie pokazałaś, że właśnie, no bo wiele osób, kobiet tak robi, może się zidentyfikować, tak? No, tak, i bardzo dobrze. I też powiedziałaś taką rzecz i tutaj czasami w programie ten temat jest poruszany, był taki najbardziej gorącym, kiedy Paulina Smaszcz była u nas w programie, no i ona właśnie jakoś tak bardzo się, no jak wiemy, co mówiła i mówiła właśnie jakoś tak z dużą wrogością w stosunku do tych kobiet, które rozbijają małżeństwa, tych młodych i nawet tam mówiła, że właśnie tych potem z tymi starymi dziadami i tak dalej. Ty trochę z innej strony w tym powiedziałaś i też w tym programie, to chyba było Pudelku.
Tak.
Tak, Pudelku. I powiedziałaś... I trochę to jest historia również swojej książki do tych młodych dziewczyn, żeby one jednak ostrożnie wchodziły w romanse z tymi mężczyznami, którzy nie już mają swoje życie rodzinne i mogą oczywiście opowiadać, jak to żona go nie rozumie, nie kocha, nie rozumie.
Umiera generalnie, często umiera żona, ja nie
wiem. Tak, a poza tym już nie sypiają ze sobą od dwóch lat, czy od roku, tak? Mieszkają natomiast nagle, nagle rodzi się dziecko, okazuje się, że żona jest w ciąży. I te młode kobiety, które się na to nabierają. Tak. No i w sumie właściwie można powiedzieć, że jest ileś osób nieszczęśliwych, bo oczywiście jest nieszczęśliwa ta żona i ona jest najbardziej tą pokrzywdzoną, ale są właśnie też te dziewczyny, które w to uwierzyły jakąś tam naiwnością, że rzeczywiście nawet myśląc, że nikogo nie krzywdzą, skoro już to małżeństwo już tylko jest właściwie na
tak. Ale jest to taki... Generalnie żyjemy w świecie bardzo próżnym. Umówmy się. Mężczyźni dochodzący do pewnego pułapu, nagle oni stwierdzają, że oni potrzebują bodźcy. Tak? I oni po prostu znajdują sobie młode dziewczyny, a niestety ich jest bardzo dużo. Bardzo dużo dziewcząt, które pomyślały, że drogą na skróty skończą studia, drogą na skróty ustawią swoje życie. Tylko ja zawsze zastanawiam się w tym przypadku, jak ten mężczyzna się czuje. Taki stary pryk. Naprawdę, stary pryk i taka młoda dziewczyna, że ona go nie kocha. Czy on się w ogóle, zadaje się takie pytanie, czy on się w ogóle przejmuje tym, czy on po prostu korzysta z tej uciechy jej pięknego ciała i pięknych komplementów, które ona mu prawi. Ja w ogóle uważam, że rodzina to jest święta sprawa. I podchodzę do tego tak, jeżeli jest żonaty, to odpada. Ja, nawet jak ci obieca złote góry, ja znam kilka koleżanek, które miały romans z żonatymi mężczyznami, przepłaciły je prawie zdrowiem. I to często są kobiety, które są świadome, że ma żonę. Gorzej jest z tymi, co nie są świadome. No to ja naprawdę, jak czasami myślę, koleżanka mi opowiedziała, to pojechała do swojego faceta, który miał żonę, ale okazało się, że ona nie była tylko jedna, bo w innym mieście miał jeszcze inną, bo on był przedstawicielem handlowym. To są bardzo kochliwi w ogóle ci przedstawiciele handlowi. Czyli pojechała i ta żona...
Marynarze.
Tak, i żałowała w ogóle, bo ta żona okazała się rzeczywiście, ona nie wiedziała o niej, ale żona chorowała na ciśnienie czy na serce i praktycznie została zapaści po tej wizycie jej, więc mówi Monika, ja naprawdę nie wiedziałam, że ona ma żonę, że on ma żonę.
Tak.
To są sytuacje, które prowadzą do traum, a przede wszystkim prowadzą do łez kobiet. Ja zawsze mówię, jeśli kobieta sprawia łzy drugiej kobiecie, to nie jest kobietą. Ja po prostu tak uważam. Uważam, że żyjemy w mega próżnym świecie, materialnym, gdzie wszystko można prawie kupić. I można kupić kobietę. Młodą dziewczynę, która bez względu na to, czy jest zapyziały, zarośnięty, w ogóle taki obrzympał w tym swoim ekskluzywnym samochodzie i z tym swoim grubym portfelem i ona przy nim. Matka z córką, no matka z ojcem.
Ale
Może córka z ojcem, przepraszam.
Córka z ojcem czy nawet z dziadkiem, ale to, ja myślę, że to też nie jest tak do końca kwestia płci, bo jak popatrzymy sobie nawet w historii dawnej, czyli nie wiem, królowe, cesarzowe, tak chociażby...
No, miały młodych kochanków.
Tak, miały młodych kochanków. Dzisiaj popatrzymy na gwiazdy, tak kuguary, które są. Madonna, która ma tych ciągle młodych kochanków. Że to nie jest jakby kwestia płci, ale kwestia pieniędzy, pewnej władzy.
Ona szuka po prostu dobrego seksu, tak jest moje zdanie w tym wieku. Tak? Próbuje odżyć i odmłodnieć przez młodego kochanka.
Ale myślę, że ci mężczyźni też w jakiś sposób to, że to też jest... tak, raz, że to jest takie znamie prestiżu. Tak. Tak? Inni moi koledzy mają, prawda, też taki samochód, taki zegarek i taką kochankę w związku z tym. Tak. Ja też będę miał jeszcze młodszą i jeszcze ładniejszą. Więc to może być kwestia właśnie jakiejś takiej próżności i tej rywalizacji. Ale też gdzieś na takim głębszym poziomie to się też jakiś pojawia taki lęk też przed przemijaniem, przed śmiercią.
To na pewno.
Że mogę drugi raz przeżyć życie, bo tu moje życie już, moje dzieci są prawie dorosłe.
A moja żona już jest stara.
A moja żona jest stara.
Tłukłabym go normalnie, tłukłabym takiego człowieka. Naprawdę, ja po prostu, ja nie lubię, ja po prostu uważam tak, jeżeli coś ci się popsuło, to po prostu zostaw. Dogadajcie się. Powiedz żonie, słuchaj, no jest jak jest, odchodzę. A oni kłamią te żony, te biedne żony siedzą w tych domach, chodzą do pracy, robią firmy i nie są świadome tego. Ja uważam, że karma wraca. Ostatnio w życiu byłam świadkiem tego, jak karma wraca. Naprawdę do jednej osoby, która kiedyś komuś tam zrobiła przykrość i wróciła karma. Więc ja wierzę, że do tych mężczyzn to wróci. I oczywiście jest to moje może błagalne.
Powiesz oczywiście tak, żeby nie rozpoznać, jaka to była karma?
Karma to była taka, że ktoś zrobił komuś coś takiego, co potem dokładnie to samo dostał. Dokładnie to
ale
samo.
Ale właśnie chodzi mi o to, co to była. A jest zdrada właśnie?
Tak, zdrada i dostał to samo. I mówię, ale jak to jest możliwe? Przecież to w ogóle jest niemożliwe. No jak to jest niemożliwe? Robiłeś to samo. Tylko tylko dłuższą chwilę, to wpadło to szybciej. Ja uważam w ogóle, to jest przerażające. Ja jestem osobą, która jest mało rozrywkowa w ogóle. Ja nie lubię imprez, bo nie lubię tego spędu niektórych głupich ludzi, po prostu. Tych narkomanów, po prostu tam przyćmanych na tych imprezach i w ogóle. Nie mówię, niech sobie każdy robi co chce, ale mi to nie odpowiada osobiście. I ktoś mi ostatnio powiedział taki mądry: Monika, wiesz, ile ludzi zdradza? I ja mówię tak, Boże. Mówi: Monika, ty nie zdajesz sobie sprawy. Traktują to jak w Nowym Jorku kiedyś botoks, czyli wychodził sobie na lunch i poszedł sobie zrobić botoks. I tak dzisiaj traktowany jest też seks. Przez młodych ludzi zaczyna być seks traktowany jako sport. Ktoś mi ostatnio młody powiedział: Monika, mi to jest niepotrzebne. Ja po prostu mam, bo mam, zrobię coś tam, jest seks i ja nie muszę. Jutro z tym, w czwartek z tamtym. Ja mówię, że co? Jak to? Ja jestem jednak tej starej daty, gdzie myślę, że ten rycerz, koń, zbroja, w ogóle miłość, rozpunka i w ogóle fajne życie. I ta rodzina jest czymś ważnym. I chyba, znaczy na pewno tego nigdy nie zmienię, bo ta przynależność do mężczyzny, którego kocham, i ten seks z mężczyzną, którego kocham, jest czymś wyjątkowym. Ja nadal tak uważam, że on wie, jak ja lubię, gdzie lubię, co lubię. I nagle spłycamy to do tylko sportu. I widzę, że niestety jest zdrada za zdradą i seks jest traktowany jako sport, a młodzi ludzie, jeśli wyrosną...
McDonaldyzacja seksu.
Tak, dokładnie. Jak młodzi ludzie wyrosną w takim czymś, to gdzie ten romantyzm kiedyś będzie? Już dzisiaj chłopcy są mało romantyczni. Cieszę się, że mój prawie 17-letni syn kupuje mi kwiaty i swojej kobiecie, dziewczynkę miał taką swoją, to przecież tam pierwsza miłość, zawód, i zaniósł. Mówi: mamo, czy ja mogę 100 złotych? Ja mówię: co chcesz za to 100 złotych? Chciałbym kupić jej kwiaty. Ja mówię: proszę, kochanie, idź. To jest piękne, że w tym moim młodym chłopaku nadal tkwi to, że kobieta powinna dostać kwiaty.
Mój ma 19 lat i też tak samo.
I to jest fantastyczne.
Tak. Powiedz mi taką rzecz, bo właśnie mówisz o tym romantyzmie i też w którymś z swoich wywiadów mówiłaś, że powróciłaś do takiej swojej miłości. I teraz znowu wrócę do książki. Czy Łukasz to Bartek?
Nie, ale bardzo podobnie jest opisane, prawda? Jest taka sytuacja, że ja z Bartkiem byłam... Byłam nastolatką, mieszkaliśmy na jednym osiedlu i ja chodziłam do takiego sklepu obok bloku i on kiedyś poszedł do tego sklepu, przeprowadził się z rodzicami i mnie zobaczył. Więc potem codziennie chodził do mamy i pytał, czy bułek nie potrzebuje o tej samej godzinie. No i byliśmy ze sobą bardzo krótko, byliśmy młodymi ludźmi. Kupiłem takiego wielkiego misia ze Smyka wtedy na Nowym Świecie i przyniósł mi cheeseburgera z McDonalda w ogóle. No i byliśmy przez chwilę, potem ja pojechałam do Paryża, wróciłam, on pojechał do Londynu. Ja potem poznałam swojego męża, wyszłam za mąż, a po rozwodzie... Jakoś tak w ogóle przez przypadek. On napisał do mnie wiadomość. Ja w ogóle nie wierzę w przypadki, ale wierzę w przeznaczenie. I napisał do mnie: słuchaj, Monika, chciałbym polubić wszystkie twoje zdjęcia na Facebooku, ale nie mogę, bo moja dziewczyna mnie zabije. Ja mówię: okej, ale jak będziesz w Warszawie, to napijmy się kawy. I jakoś się spotkaliśmy. On się w ogóle rozstał po tej wiadomości z tą dziewczyną. Ja w ogóle nic mu nie chciałam od niego.
Czyli też rozbiłaś, nie chcąc.
Nie, ale w ogóle nic nie chciałam, po prostu napisał, że lubi moje zdjęcia, ale nie może mi tam polajkować. I spotkaliśmy się w tej Warszawie, on już z nią nie był, wrócił z tego Londynu, w ogóle chciał taki być ważny, wziął dwa swoje psy i poszliśmy na ćwidę na spacer i tak zostaliśmy. A więc byliśmy przez 8 lat ze sobą, on mi bardzo dmuchał w skrzydła po rozwodzie, bo jednak każdy rozwód to jest trauma dla kobiety, zaczęcie od nowa i nie ma co się oszukiwać, że jesteś taką dumną i że nic cię to nie kosztowało. Zawsze to jest jakiś tam ból, zadry, chociaż ja mówię, cieszę się, że mamy bardzo pozytywne relacje i ja cieszę się, że zamknęłam ten etap i już mam go za sobą i już na ten peron nie wracam. I on mi dmuchał w te żagle. On wierzył we mnie. Ja na niego patrzyłam, mówię: Boże, on naprawdę we mnie wierzy. I dopingował mnie do wielu rzeczy, które dzisiaj właśnie mają miejsce. No i ja przyznaję się do tego, że jakby kilka miesięcy wcześniej, przed 23 rokiem, zaczęliśmy się gubić. Przestaliśmy rozmawiać. Ta zmiana domu, zmiana życia, gdzieś coś się zgubiło. On przestał mnie komplementować, ja przestałam się nim interesować. I zaczęłam odbiegać od niego, on ode mnie. I w styczniu to wszystko pękło. Po prostu ja doszłam do takiej ściany i dlatego...
Czyli to 8 miesięcy temu mniej więcej.
Tak, ja doszłam do takiej ściany, że ja mówię: ja już nie chcę, ja nie chcę terapii, ja nie chcę rozmowy, ja nie chcę w ogóle nic. Najlepiej zniknij, po prostu rozpadnij się. A my cały ten czas spędzaliśmy praktycznie ze sobą, bo jesteśmy ludźmi, którzy razem łowią ryby, zbierają grzyby, lubimy te same rzeczy. Naprawdę, jesteśmy takimi świrusami. I ja mówię: nie, koniec. I on się wyprowadził w styczniu, pod koniec stycznia z Hiszpanii. I ja przez pierwszy miesiąc mówię: zajebiście. Czuję się świetnie, w ogóle teraz drugie życie.
Oddycham wreszcie.
Tak. Poznałam jakiegoś kolegę i mówię: dobra, teraz będzie świetnie w ogóle. Przecież ja jestem po prostu bogini, ja tutaj zrobię wszystko, zapomnę. No i z tym człowiekiem przez ten miesiąc było fajnie, po czym mówię: nie, coś tu nie gra. I zadzwoniłam do swojej przyjaciółki, pani mojej menadżer, od 8 lat ta sama, bo jestem bardzo wiernym człowiekiem, swoim przekonaniom i moim bliskim, a mam bardzo małe grono. I mówię tak: Iwonka, ona była we Włoszech na gondoli. Ja mówię: Iwonka, muszę coś ci powiedzieć. Ona tak: co? Ja mówię, kocham Bartka. Ona mi tak, co? Ja dużo słuchawkę. Mówi, za chwilę mnie dzwoni, tak, ty jesteś nienormalna? Ja mówię, nie, ja nie jestem w stanie żyć. Ja nie jestem w stanie. Ja, teraz mi opadły emocje, złości, żale i ja muszę go odzyskać. Ona mówi, nie, ty weź pomyśl. Zadzwoniłam do swojego terapeuta, on mówi, słuchaj, ty się zastanów, czy chcesz wrócić do Bartka, do przyzwyczajeń, czy do swojego bezpiecznego konta, które on ci dawał. No więc ja to przepracowałam. On do mnie dzwonił w tym czasie, ja do niego. Nienawidziliśmy się. Nienawidzę cię? Bęk. Nienawidzę cię? Bęk. Jest taki mem nawet, jak wygląda prawdziwa miłość. To nie I love you, tylko follow, unfollow. Follow, unfollow. Block and unblock. I tak też trwała nasza znajomość. W maju była taka sytuacja, że ze względu na to, że firmy mamy wspólne, więc spotkaliśmy się u notariusza i on naprawdę chciał mnie na chodniku przejechać. Ja uciekam przed nim na chodniku, on niby chciał mnie przejechać, on mówi, jakiś świr w ogóle, co tu się w ogóle dzieje? I teraz, jak się pogodziliśmy, to mówi do mnie, ja tylko chciałem powiedzieć, żebyś powiedziała wróć, wróć do mnie. Więc prawdziwa miłość jest prawdziwą miłością, jej się nie da zabić, ona jest jedna, taka jest prawda i taka najprawdziwsza, to człowiek, z którym możesz się śmiać. Bez względu na to, jaki ma zasób finansowy, jaki poziom społeczny reprezentuje. Miłość nie wybiera po prostu poziomów, nie wybiera nic i można się zatracić tak jak ja, czyli stracić nadzieję. Jestem żywym przykładem na to i dlatego, jak powiedziałam to jedna kobieta napisała do mnie wiadomość pod tytułem mój mąż będzie ci dziękował do końca życia, bo to ja dzisiaj łapałam za tą klamkę. Dzięki tobie już nie złapałam. Że możesz popełniać błędy. Masz prawo, jesteś tylko kobietą. Masz prawo odejść, masz prawo popełnić błąd. Nawet jeśli ci się przytrafi zdrada, to masz prawo to zrobić. Ale powinnaś przeprosić, powinnaś próbować naprawić, jeśli się da. I nigdy nie rezygnować, jeśli jest jakiekolwiek pole. Jeśli nie widzisz, to idź poproś o pomoc. Niech ci ktoś jeszcze narysuje, dalej tą ścianę odsunie. Że może ona nie jest tak blisko, jak ci się dzisiaj wydaje. Że warto mówić, przepraszam, że warto się zastanowić i warto walczyć. Ja przestałam walczyć. I w czerwcu wróciłam do swojego partnera, do Bartka. To był najpiękniejszy powrót mojego życia. Ja nie mówię, że wróciłam do Bartka, ja mówię, że ja wróciłam do domu. Bo ja wróciłam do domu. Ja jestem kobietą, która dzisiaj śpi spokojnie, znowu się uśmiecha i mi się, co najważniejsze, wydawało, że nikt tego nie widzi. Na Instagramie i na nośnikach social mediach. Nieprawda. Ja po moich szczerych przeprosinach, bo ja odpaliłam Instagram, czyli taka jaka jestem, ja powiedziałam, że przepraszam, ja zbłądziłam, ja zrobiłam krzywdę, ja zrobiłam źle. Przeprosiłam wszystkim, którym zrobiłam krzywdę. Dostałam, nie wiem, ponad 1000 wiadomości pod tytułem Monika, to było widać. To było widać w twoich oczach, bo twoje oczy są tak szczere, że to widać. I teraz ludzie do mnie piszą, Boże, Monika wróciła. I wiesz, to jest takie, Moniko, to jest takie piękne, że ja jakby wróciłam na miejsce, na którym powinnam być, a mimo wszystko musiałam przejść te wszystkie łzy, tą taką terapię wewnętrzną, więc ten Instagram jest taką moją terapią. W ogóle teraz właśnie to uznałam, że to jest taka moja droga w ogóle, że to nic się nie stało. Ostatnio nawet podczas programu byłam u Wróżki, która mówi, ty masz jakąś misję. I to prawda. I to chyba ta sytuacja, która się mi przytrafiła, szkoda, że to ja musiałam, a z drugiej strony może dlatego też dam siłę innym kobietom, które chcą się poddać. I nie chodzi tylko o sferę miłosną, chodzi o sferę każdą, zawodową. Jeśli masz marzenia, to idź. Jeśli chcesz szydełkować, szydełkuj. Po prostu ja to przeżyłam i powiem jedno, nigdy więcej się nie poddam. Nie ma takiej opcji w ogóle, nie ma. Zawsze będę dożyła, tylko nie po trupach.
I teraz mówisz właśnie też o pracy, a przedstawiłam cię również jako bizneswoman, więc tutaj trzeba by było dodać, że stworzyłaś takie urządzenie, taki GPS dla osób, które mają, rozumiem, psy i koty.
Tak. Nie tylko, mamy też surokatkę.
Tak. Czyli chodzisz dla zwierząt, które rozumiem, że jeżeli gdzieś nam uciekną, to my możemy poprzez to, że to się zakłada.
To było takie początkowe założenie. GPS to jest pierwsza rzecz, drugą mamy portal społecznościowy, gdzie możemy się chwalić swoimi zwierzakami. A trzecią rzeczą to jest to, że dzięki temu, że posiadamy ten GPS i chodzimy na spacery, to są wirtualne, powystawiane takie fontanny. I podchodząc do nich, zbierasz punkty. I te punkty wymieniasz na schroniska. Jak wiemy, ja jestem w ogóle, dla zwierząt zrobię wszystko.
Masz 4 psy.
Tak, teraz 5, bo wrócił mój pies 5, mojego partnera Bartka, czyli mamy 5. Jedzie właśnie Daisy do Hiszpanii. Więc dzięki tym punktom wymieniasz i pomagasz schroniskom. 2 lata temu zebrałam ponad 200 tysięcy w przeciągu 5 dni dla psów przymarzających do beczek. Więc te cały czas pomagamy. Petgram, nasz GPS pomaga zwierzętom i dzięki temu ta karma jeździ do schroniska, koce, wymieniamy na wszystko, co możemy. Robimy różnego rodzaju akcje. Więc tak naprawdę GPS jest też oczywiście bezpieczną strefą dla twojego zwierzaka. Mamy zwierzaki, które potrafią pójść kot piętro wyżej, ściągnąć sobie GPS i wrócić do domu, ale już mamy teraz nowe rozwiązania, więc nie ściągają. Mamy uciekinierów, mamy psa, który wsiadł w Tarnowie, przepraszam, w Krakowie, poleciał do Tarnowa. I dzwoni do nas pani zaniepokojona, bo mamy całą tą infolinię 24H. I mówi, przepraszam, mój pies zginął. Widzę go na lokalizatorze, ale on tak szybko się porusza. Mówi, no tak, on do 80 km się porusza na godzinę. Wszyscy mówią, to nierealne. Okazuje się, że wsiadł do autobusu i brał się do Tarnowa. Ale dzięki temu ta pani wsiadła w samochód i znalazła. Więc to jest taka też pomoc, bo mi uciekł zwierzak i na tej podstawie. Znaczy, piękne jest to, że ludzie w to uwierzyli. Ja mam w ogóle, otaczam się fantastycznymi kobietami. Uwierzyło we mnie 4 kobiety z funduszu, potem 2 aniołów biznesu, bo tu zostały zebrane ogromne pieniądze, to są ponad 4 miliony złotych, które zostały zebrane dzięki funduszowi i aniołom biznesu, więc to jest też fajne, że w tym czasie to był jeden startup, który dostał takie pieniądze. No i teraz się rozwija, idziemy dalej, więc teraz mamy jeszcze zamiar zdrowotnie badać ich poprzez ten GPS. Sami stworzyliśmy linię produkcyjną w Chinach, sami to wyprodukowaliśmy, więc to jest jakby uczymy się cały czas rozwijać te GPS-y i pomagać zwierzętom, bo idzie zima. I ja apeluję już z tego miejsca. Idzie zima, zwracajmy uwagę na to, że zwierzęta potrzebują naszej pomocy. I ja uważam, że trzeba chociaż tą złotówkę raz w miesiącu przeznaczyć na to schronisko, bo te koce i inne rzeczy są potrzebne, ludzie są okrutni, niestety niektórzy nie powinni mieć zwierząt. Ja, właścicielka Shiba, ja muszę to pani Moniko powiedzieć, dowiedziałam się ostatnio, że schronisko dla Shib w Polsce, w Warszawie dokładnie. Shiba to jest bardzo specyficzny pies, to jest Japończyk, jego nie tak można złamać. Ludzie nie wiedzą, jak się z nimi obchodzić, ale jest piękną zabawką, więc kupię dziecku. I te Shiby tam potem się męczą. A Shiba jest agresywnym psem, jeśli go wychowamy niestosownie. To jest pies, na którym nie można nic wymuszać. I dlatego wołam o odpowiedzialność. Ja zawsze wołam o to, bo potem właśnie ludzie tacy jak ja, pani, inni pomagają tym skrzywdzonym zwierzętom. A największym okrutnym po prostu człowiekiem, znaczy dla zwierząt jest człowiek, niestety.
No to jest prawda. No i to, co pani mówi, czyli właśnie pomaganie i inwestowanie w to, żeby tym zwierzętom, no to, że to rzeczywiście dużo bardziej się liczy niż to logo Gucci, prawda, czy czegoś takiego. I to myślę, że jest prawda. No i dzieci też ośmielę się o to zapytać, bo pani o tym też mówi, że jednym z powodów, dla których pani z Polski się wyprowadziła, to jest pani córka, która jest lesbijką. I że też...
To jest ciężkie życie dla dzieci homoseksualnych. To jest sytuacja taka, że jako matka codziennie zastanawiałam się nad tym, co mogę zrobić.
I... A w jakim momencie to się jakby pojawiło?
Ja nadal miałam 15 lat i przyszła do mnie mama, jestem lesbijką. Ja mówię, spoko, to idę gotować dalej zupę. I poszłam gotować tą zupę i w ogóle tak...
No bo taka moda trochę, tak? Że
tak, ja mówię, tak, nie
tak, wiem. Kiedyś było tak? Emo, teraz
I
będę...
I ona jest weganką, w ogóle stricte od 15 roku życia i to już do dzisiaj, to jest tyle lat i ona jest taka bardzo... W ogóle odbicie mnie takie lustrzane, wizualne, ale jeżeli chodzi o charakter, to jest taka grzeczna, spokojna. Naprawdę, to jest dziewczynka, która o weganizmie wie wszystko, ona jest pro zwierzęca i w ogóle, i w ogóle. I mówię, okej. No i tak zaczęła to wszystko. To najpierw jedna dziewczyna, potem druga dziewczyna. Teraz ze swoją dziewczyną mieszka w Hiszpanii, mają drugi oddzielny dom na placu, więc jakby tutaj się nie zmienia. Wiedziałam, że moje dziecko powiedziało, to tak jest. I ona się zmagała z tym, że ona ma dwukolorowe włosy. Ona jest po wyższej szkole artystycznej. Ona maluje obrazy. Więc dwa kolory włosów, jakieś tam buty glany, kolczyki i w ogóle, i w ogóle. No i to społeczeństwo niestety patrzyło. No, ona starała się nie łapać swojej dziewczyny za rękę. To jest w ogóle, ja w ogóle nie rozumiem słowa tolerancja. W ogóle dla mnie to jest tak straszne. Tolerancyjny można być na glukozę, na przykład na laktozę, przepraszam, na gluten, a nie na to, czy ktoś z kimś sypie. Mnie to w ogóle przeraża, że dzisiaj patrzymy na sprawy łóżkowe, że oceniamy ludzi przez pryzmat łóżka. I moja córka została tak odebrana, jako dziwoląg, że ma się zabić. Tak pisano ludzie, że ma się rzucić z mostu. I ja ostatnio nawet mojej córki pytam, Natalia, a twój kolega jak? A ona mówi, mamo, ja nie mam kolegów. Ja mówię, jak to? Mówi, 4 moich znajomych popełniło samobójstwo. I tutaj wracamy do momentu, że nie mieli wsparcia takiego, jak miała moja córka. Że matki wróciły do mnie często różne z odpowiedziami pod tytułem dziękuję ci Moniko, bo inaczej patrzę na swoje dziecko. Dziękuję ci Moniko, bo dzisiaj wygląda to inaczej moje patrzenie na to. Ale prawda jest taka, że świat nie jest gotowy, Polska nie jest gotowa na to, bo w Hiszpanii coś błahego dla innych, na przykład zdjęcie mojej córki, które mi wysyła ptaszka na plaży. I nie wiem, z czego się tak cieszy? Ja mówię, no bo jest na plaży. Bo ona poszła na tą plażę, ona w tej Warszawie przestała wychodzić, wzięła sobie zdalne studia, woziła tylko pracę do szkoły i wracała do domu.
Czyli lęk społeczny po prostu.
Tak, ona po prostu miała lęk społeczny, więc jakby siłą rzeczy, pomimo, że ona się z tym nie obnosiła, to jednak czuła presję. Ludzie traktowali ją inaczej, bo miała dwukolorowe włosy, lesba. I tak ją nazywano. Więc wielokrotnie zderzyłam się z tym, że te dzieci bym wyszarpała za łeb. Ale to nie mogłam, więc pamiętam ten dzień, kiedy stanęła naprzeciwko mojego łóżka i naprawdę nie zapomnę nawet, jak była ubrana wtedy. I jak wyglądała ta sytuacja. Ja powiedziałam, mama, może Hiszpania. I ja mówię, daj mi 2 tygodnie, za 2 tygodnie wracam do ciebie. No i tak też znaleźliśmy się w Hiszpanii, więc jako matka jestem dumna z tego, że się już nie boję. Mm-hmm. Nie boję się, że moje dziecko może któregoś dnia odebrać sobie życie. To jest straszne, ja tego w ogóle nie życzę każdej matce, pomimo że ja byłam młodą mamą, to nikt nie uczy, jak być mamą. Ja, jak każda matka, kocham swoje, przynajmniej większość matek kocha swoje dzieci nad życie. I ja cieszę się z tego, że dałam jej ten komfort. Cieszę się, że ja już się nie boję. Że ja nie muszę się bać, bo jak ci dziecko przychodzi i mówi, mamo, po co ja się urodziłam? Po co? Żeby ktoś mnie tak niszczył? Po co ty mnie urodziłaś? Ja nie chcę żyć. I ty mówisz tak, co ty mówisz w ogóle? No. I te słowa matce dzwonią w uszach non stop, więc dzisiaj już tego nie słyszę. Za to słyszę, że jest super tofu w Hiszpanii. Ja wiem, że czasami to są takie rzeczy, które nikogo innego nie ruszą tak bardzo jak mnie i moich bliskich, którzy przeżyli to ze mną te lata tutaj jakby utopii. Bo pamiętam Białystok, kiedy ja powiedziałam o tym. Ona sama powiedziała, mama, powiedz, obroń tych ludzi. Ja mówię, Natalia, zdajesz sobie sprawę z tego, że to odbije się na nas rykoszetem? Tak, ale nikt nie wie, jak wygląda. Więc ja dlatego też nie pokazuję moich dzieci, bo uważam, że pracuję w mediach i nigdy nie skażę ich na ocenę tych krytykantów po drugiej stronie.
Tym bardziej, że też pomyślałam sobie, bo już właściwie kiedy się zobaczyłam, się przywitałyśmy przed programem, od razu poczułam coś bardzo sympatycznego z twojej strony. Natomiast kiedy widzę te jakieś fragmenty wycięte, kiedy tam udzielasz jakichś tam wywiadów, to myślę, boże, jaka konfliktowa dziewczyna, bo tu jakaś tak, i właściwie to tak, tu z panią tą Caroline Derpiński, tak,
jakaś ciu do mediów.
I gdzieś ciągle jakieś tam, tutaj na temat pani Janoszek się wypowiadasz, tu na temat Jarka Jakimowicza. I właściwie my tak...
Bo oni mnie pytają ciągle.
Właśnie od skandalu do skandalu, od awantury do awantury i właśnie się zastanawiałam, na ile tak jesteś takim...
Nie, no bo jak oni mnie pytają, no to mówię swoje zdanie, prawda? Tak. No uważam, że Caroline jest tworem, który gdzieś tam powstał i ma prawo sobie egzystować, niech sobie egzystuje. Jak ona się z tym czuje, to super. Niemniej jednak oglądają to młode dziewczyny, które wzorują się często i po prostu nie chcę, żeby po prostu tak się zachowywały, bo jest to złe. Jarek. Jarek ubliża mi, więc dlaczego mam też nie odpowiedzieć? Był taki moment, że mi ubliżył. Jeśli chodzi o Natalię Janoszek, no powiedziałam to, co pytają mnie ludzie, bo jakby siłą rzeczy ja na tym Instagramie dostaję te pytania. Potem pytają mnie dziennikarze, więc nie ustanę i powiem, jest wspaniała. No nie, bo to nie byłoby zgodne ze mną, więc mówię swoją opinię. Każdy z nas ma jakąś opinię i pewnie też by była szeroko komentowana w mediach, gdyby człowiek powiedział naprawdę, co myśli, tak? Więc jakby wypowiadam się, ale absolutnie jestem z dala od konfliktu. Ja w ogóle się jeszcze nikim w showbiznesie się nie pokłóciłam. I to jest tak, że ja naprawdę jestem takim normalnym człowiekiem, ale jak zapytają, no to powiem surowo, bo wiadomo, to też jest taka poza, w której mówisz bardziej ostrze. No bo chcesz to przełożyć też później właśnie na tą swoją rozpoznawalność. No, ja tego nie ukrywam, tak? No. Ale ja normalnie jestem taka.
Tak, masz taką ekspresję. To, tak. To prawda. Tutaj w programie mamy taki zwyczaj, że gość się na koniec programu może albo takie swoje kredo życiowe powiedzieć do widzów, albo też no, właśnie zachęcić do oglądania programu, który będzie. Jeszcze parę słów, więc teraz oddaję tobie.
Tak. Ja w ogóle bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. To była naprawdę bardzo miła rozmowa. Ja bym chciała zachęcić oczywiście do oglądania The Real Housewives już od 6 września, bo jestem tam ja i moje dwie super koleżanki, resztę sami ocenicie. I przede wszystkim chciałabym, żeby ludzie żyli, a nie tylko przeżywali ten czas i każdy dzień, bo życie jest tak ulotne, że każdego dnia może się coś wydarzyć, tylko szanuj życie, ciśnij je w cytrynę i po prostu uśmiechaj się do losu i nie wracaj na przystanki, na które już nie trzeba wracać.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Miło było.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
A również oczywiście, jak zwykle, dziękuję Państwu za uwagę. Czekam jak zwykle też na Wasze komentarze. No i do zobaczenia już wkrótce.